Dzień pierwszy. Przełęcz Glinka. Godzina 6:35. Policyjny SUV powoli wspinał się krętą, górską drogą. Pnie rosły jeden przy drugim, ściśnięte niczym ludzie w zatłoczonym kościele, a ciężkie świerkowe gałęzie zwisały nisko, tworząc naturalne, zielone sklepienie. Anka nie chciała niczego przegapić. Uważnie rozglądała się dookoła, znała ten teren jak własną kieszeń. Patrolowała go przecież regularnie. We wsiach poniżej znała każdy dom i każdego mieszkańca. Wiedziała, kto kłusuje, kto pędzi bimber, a kto zatrudnia na czarno. Jej spojrzenie, skupione na rozmówcy i błysk ciemnych oczu, gdy głośno i zaraźliwie się śmiała, sprawiały, że miejscowi ją lubili. Życie tutaj różniło się od tego w mieście. Nie było tu pędu ani pośpiechu. Przyjezdny mógłby pomyśleć, że mieszkańcy żyją tu w harmonii z naturą. Nic bardziej mylnego. Większość z nich zajmowała się wyrębem lasów. Kiedyś te tereny słynęły też z pasterstwa, ale dzisiaj to przemysł drzewny stanowił główne źródło utrzymania lokalnej społeczności. Turystyka nie była tu tak mocno rozwinięta jak w innych częściach Beskidów. Z uważnej obserwacji otoczenia Ankę wyrwał nagle głos Szczepana. Nie dała po sobie poznać, że nie słyszała początku opowieści. I jak ostatnio byłem u Macieja i Maciejowej, to wpadłem na Głomczaka. Ty wiesz, który to? Zapytał, patrząc na Ankę. Policjantka nieznacznie skinęła głową w skupieniu, obserwując drogę. Leśnik wyraźnie próbował zagłuszyć ciszę i skierować myśli na inne tory. My się jakoś dobrze nie znamy, więc mi tego nie powiedział, ale podobno Maciejową już kilka razy przed tą kobietą ostrzegał. Gadał, że szpieguje, że to zły omen i jeszcze kłopoty na okolice ściągnie. Maciejowa, jak to ona, już oczywiście przejęta. Pacierze klepie, kontynuował, mimo że ani Anka, ani Jan wcale go nie słuchali. Łazi baba po chałupach, rozpytuje o jakiegoś znachora, nie wiadomo w ogóle, o co jej chodzi. Mnie się wydaje, że jak tu wszyscy wszystkich znają, to nikt nic nie ma do ukrycia, no bo jakby miał, to już by i tak wyszło. Anka mruknęła coś pod nosem i powiedziała nieco zniecierpliwiona: wiesz co, Szczepan, może pogadamy o tym innym razem. Ja żadnej obcej, co by po domach chodziła, nie widziałam, powiedziała, zbywając przyjaciela. Jest pan pewien, że to tutaj? Zapytała mężczyzna siedzącego na miejscu pasażera. Ten nerwowo obgryzał skórki przy paznokciach i co jakiś czas przecierał twarz, jakby dopiero się obudził. Tak, odpowiedział Stelmach i spojrzał na kuzyna. Przegapiłem zjazd do Soblówki, zorientowałem się dopiero jak minąłem Ujsoły i Glinkę. Pamiętałem, że przed granicą jest parking. Chciałem tam zawrócić. Anka kątem oka dostrzegła, że Szczepan nagle zamilkł i przyglądał się kuzynowi. Widziała, że chce mu pomóc, ale jedyne, co mógł teraz zrobić, to wpatrywać się w leśne zarośla po obu stronach jezdni. Wypadłem z drogi, kontynuował Stelmach. Może samochód leży gdzieś w tych krzakach, albo, nie daj Boże, spadł w przepaść. Ale tu nie ma żadnych przepaści, stwierdziła policjantka, bacznie obserwując go kątem oka. Wyglądał na zestresowanego. No, nic dziwnego, jeśli faktycznie doszło do wypadku, a w samochodzie były jego żona i córka. Wcisnęła mocniej pedał gazu. Przepaści nie ma, ale po prawej jest całkiem strome urwisko. W dole płynie potok Klinka, wtrącił Szczepan. Bądźmy dobrej myśli. Anka próbowała uspokoić zdenerwowanego mężczyznę i rzuciła leśnikowi karcące spojrzenie. Słuchaj, Janek, powiedział cicho Szczepan, kładąc dłoń na oparciu fotela kuzyna. Wiem, że to dla ciebie piekło, ale będzie dobrze, znajdziemy je. Jan tylko skinął głową. Za 2 kilometry granica ze Słowacją, dodał Szczepan, próbując zmienić temat. Ale to było przed, upierał się Stelmach. Droga prowadzi przez las po obu stronach granicy. Odkąd jesteśmy w Schengen, Anka urwała, mając w głowie, że facet jest w szoku i coś mogło mu się pomieszać. Tak, wiem, ale przecież są tablice. Zauważyłbym, jakbym przekroczył granicę. Co w ogóle pamiętasz? Zapytał cicho Szczepan. Była noc, burza, w zasadzie nawałnica. Stelmach zamyślił się i umilkł. W jego oczach pojawił się szklisty błysk. Co było dalej? Za zakrętu wyjechał jakiś baran, wprost na mnie. Głos Stelmacha zaczął się łamać. Odbiłem, żeby uniknąć czołówki, wyleciałem z drogi, a potem... Zamknął oczy, a po policzku spłynęła łza. Kurwa, jeśli coś im się stało, nie wybaczę sobie tego. Spokojnie, Janek, powiedział Szczepan, wyciągając rękę i kładąc na ramieniu kuzyna. Pamiętasz, jak kiedyś spadłeś z tego dębu u babci? Myśleliśmy, że złamałeś nogę, a okazało się, że to tylko stłuczenie. Czasami rzeczy wydają się gorsze niż są w rzeczywistości. Widział pan markę samochodu? Dociekała Anka. Pyta pani o tego idiotę, który zjechał na mój pas? No, wiem, że było ciemno i padał deszcz, ale może jakiś szczegół utkwił panu w pamięci.
Nic. Pamiętam tylko oślepiające światła.
Zareagowałem instynktownie, potem pustka. Nie wiem nawet, jak znalazłem się w tamtym miejscu, z którego mnie zabraliście. Był pan w szoku. Ludzie w takim stanie często nie pamiętają, co się działo. A tak w ogóle, dokąd pan jechał? Anka nie przestawała pytać.
Na Słowację.
No, domyślam się. Tą drogą nigdzie indziej pan nie zajedzie. Pytam o cel podróży.
Urlop na Wielkiej Fatrze.
Jak ma na imię pana żona?
Joanna, a córeczka Majka.
Odpowiedział, a łzy ponownie napłynęły mu do oczu. Wyglądał na załamanego. Ile lat ma córka?
5 roku.
Jakim samochodem pan jechał? Kolor?
Q7. Czarne. Czarne Audi Q7.
Nagle siedzący z tyłu Szczepan gwałtownie odwrócił głowę w stronę szyby. Stój! Co się stało? Anka instynktownie nacisnęła hamulec. Ślady hamowania! Leśnik wskazał na jezdnię i wyskoczył z radiowozu. Policjantka i Stelmach ruszyli za nim. Przystanęli i uważnie przyjrzeli się asfaltowi. Rzeczywiście, nawierzchnia zdążyła już wyschnąć po wczorajszej burzy, a czarne smugi spalonych opon były teraz wyraźnie widoczne. Puszcza otaczała ich z obu stron. Krzaki, chaszcze i młode świerki tworzyły zwarty mur zieleni. Jeden szczegół od razu przykuł ich uwagę. Ogromna wyrwa w tym naturalnym murze. Ziemia na poboczu była zryta, krzewiny połamane, a kilka młodszych drzew zostało niemal ściętych u podstawy. Wszystko wskazywało na to, że intuicje Stelmacha były słuszne, jego samochód faktycznie zjechał z drogi i wbił się w leśny ostęp. Z miejsca, w którym stali, nie mogli jednak dostrzec żadnego wraku. Prawdopodobnie dlatego, że tuż za linią drzew rozpoczynało się strome zbocze. To by tłumaczyło, dlaczego przypadkowi podróżni mogli przejechać obok, nie zauważywszy nawet miejsca wypadku.
To musiało być tu,
wystękał Stelmach. Przez chwilę cała trójka stała w miejscu, wpatrując się w wyrwę. Policjantka ze Szczepanem ruszyli zdecydowanym krokiem. Jan Stelmach niepewnie podążył za nimi. Janek, zostań tutaj, powiedział Szczepan, obracając się w jego stronę. Pójdę pierwszy sprawdzić. Nie! Krzyknął Jan, ożywiając się nagle. To moja rodzina! No, właśnie dlatego, odparł spokojnie Szczepan. Jesteś w szoku, pozwól, że najpierw my spojrzymy. Wkroczyli między drzewa i podeszli do skarpy. Te kilkanaście metrów wydawało się nieskończoną drogą. Stanęli na skraju stromego zbocza i dostrzegli na dnie niewielkiego wąwozu rozbite czarne Audi Q7. Tył pojazdu, poza drobnymi wgnieceniami i porysowanym lakierem, sprawiał wrażenie niemal nienaruszonego. Z przodu było dużo gorzej. Stelmach zachwiał się na nogach, zatoczył i omal nie upadł. Anka w porę go podtrzymała, a Szczepan powoli i ostrożnie ruszył w dół wąwozu. Stelmach usiadł. Oddychał ciężko, trzymając się za serce. Wszystko w porządku? Zapytała Anka. Nie doczekała się jednak żadnej odpowiedzi. Mężczyzna zaczął szlochać jak dziecko. Anka widziała, jak strach i rozpacz go przygniatają, jak świat wali się na jego oczach. W jego zachowaniu kryły się wstyd i paraliżujący lęk. Nie potrafił ruszyć w dół zbocza, nie potrafił zmierzyć się z tym, co mogło tam czekać. Czemu sam czuł się winny?
Nie dam rady, wyszeptał.
Dasz radę, powiedziała cicho Anka,
bo musisz. Dla nich.
Dzień pierwszy. Przełęcz Glinka, godzina 6:48. Ślady w ziemi, mokrej od wczorajszej burzy, nie pozostawiały wątpliwości. Audi zjechało z drogi, połamało krzaki i młode świerki, po czym stoczyło się w głąb wąwozu. Nie dachowało. Stało przechylone pod ostrym kątem, oparte o ścianę jaru. Ugrzęzło w błocie i było ustawione do nich tyłem. Z tej perspektywy trudno było dostrzec, czy ktoś znajduje się w środku. Anka spojrzała na Szczepana, pędzącego w dół stromego zbocza i krzyknęła: stój! Leśnik poślizgnął się i z impetem upadł na tyłek, a aspirantka stuknęła się w czoło i wrzasnęła: zwariowałeś! To miejsce wypadku, wracaj i to już!
Kurwa, Anka, przecież one mogą potrzebować pomocy!
Warknął Szczepan, zerkając na kuzyna. Stelmach siedział na skraju zbocza, wpatrzony w rozbity samochód. Wyglądał jak 7 nieszczęść. Policjantka sięgnęła po krótkofalówkę i połączyła się z oficerem dyżurnym. 001, tu 003. Po chwili w głośniku zaskrzypiał męski głos. Słucham cię, 003. Potrzebuję chłopaków z drogówki i holownik na drogę prowadzącą do granicy. Rzuciła. Potem podała leśnikowi wizytówkę lekarza, który opatrywał Stelmacha. Dzwoń. Może jeszcze się nie zawinęli. A gdzie dokładnie? Zapytał głos w eterze. Na przełęcz Glinka. Jak zobaczą dzika na drodze, to będą na miejscu.
Zrozumiałem.
Anka wypuściła powietrze. Nie było czasu do stracenia, chociaż z góry założyła najczarniejszy scenariusz. Właśnie dlatego zatrzymała Szczepana, nie ze względu na procedury związane z wypadkami. Chciała po prostu oszczędzić mu widoku, jaki mógł zastać we wnętrzu wraku. Sama ruszyła w dół.
Nie ma zasięgu! Krzyknął leśnik. No to wejdź wyżej!
Odparła, spoglądając jeszcze na załamanego Stelmacha. I zajmij się... Urwała, bo nogi zapadły jej się po łydki w grząskim podłożu. Cały jar był wypełniony grubą warstwą błota. Wczorajsza burza zrobiła swoje. To dobry znak. Błoto i solidna konstrukcja pojazdu zamortyzowały upadek. Mieli cholerne szczęście, pomyślała. Może jednak jest nadzieja. Marsz w tym terenie okazał się cholernie trudny, bo z każdym krokiem nogi zapadały się w błotnistej mazi. W końcu dotarła do przechylonego auta. Przetarła spocone czoło i próbowała zajrzeć do środka, jednak w tej pozycji wciąż nic nie widziała. Musiała obejść wrak. Serce waliło jej w piersi. Może i była twardą kobietą, ale była też zwykłą dzielnicową, a przede wszystkim człowiekiem. Nie przywykła do takich sytuacji. Przeczuwała, że widok nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Co prawda widywała już w swoim życiu trupy, ale obawiała się, że zwłoki w samochodzie mogą być zmasakrowane. Wiedziała też, że w środku było półroczne dziecko. Gdyby pracowała w wydziale kryminalnym albo chociaż w drogówce, byłaby obyta z takimi obrazkami. Wstrzymała oddech i zrobiła jeszcze kilka kroków, opierając się o karoserię samochodu. Kolana lekko się pod nią ugięły, gdy zaglądała do środka. Odetchnęła z ulgą. W pojeździe na szczęście nie było nikogo. Zbadała wzrokiem wnętrze. Ślady krwi znalazła głównie po stronie kierowcy. Stelmach musiał faktycznie nieźle przydzwonić, ale nie było żadnego fotelika. To zdziwiło ją bardziej niż cokolwiek innego. Czy żona Stelmacha zdołała wydostać się z auta i zabrać stąd córeczkę? Anka skrzywiła się lekko, wpatrując się w puste siedzenie z tyłu samochodu. Potem szybko oceniła sytuację. Przód auta był zmiażdżony aż po połowę maski. Przednia szyba rozsypała się w drobny mak, poduszki powietrzne wystrzeliły. Drzwi kierowcy były uszkodzone, ale otwarte. Co tu dużo mówić, mieli farta. Pomyślała, a potem krzyknęła w stronę mężczyzny. Pusto!
W środku nie ma nikogo!
Nawet z tej odległości dostrzegła, jak z piersi Stelmacha spada ciężar, który jeszcze chwilę temu go przygniatał. A potem jakby coś w nim pękło. Jakaś niewidzialna siła pchnęła go naprzód. Rzucił się biegiem w dół i chwilę później stał już przy Ance, zaglądając do samochodu. Nie zdziwiło jej to. Chciał na własne oczy zobaczyć, że w środku nie ma jego żony i córki. Przez chwilę widać było ulgę na jego twarzy, ale krótko po tym zaczął nerwowo się rozglądać, a potem biegać wokół wraku, krzycząc: gdzie one mogą być? Spokojnie. Może ktoś im pomógł, a może same wydostały się z samochodu. Anka zbliżyła się do niego i położyła mu rękę na ramieniu.
A jeśli są w szoku? Niekoniecznie. Żona albo ktoś, kto im pomógł, musiała wypiąć nosidełko z córką. Gdyby była w szoku, nie zrobiłaby tego.
Stelmach jeszcze raz zajrzał do wnętrza auta. Faktycznie po nosidełku nie było śladu. Anka wciąż próbowała go uspokoić. Niech pan spojrzy. Tylko poduszka kierowcy jest zakrwawiona. Na fotelu pasażera ani z tyłu nie ma śladów krwi. Musiały z tego wyjść cało. Znajdą się. Może są gdzieś we wsi i pana szukają.
Jedno jest pewne, spojrzała w stronę stromego zbocza. Jakiś anioł stróż czuwa nad pana rodziną. Zaraz zapytam dyżurnego, czy ktoś nie zgłaszał wypadku. Może żona dzwoniła na numer alarmowy. A teraz niech pan się skupi. Może przypomni pan sobie coś więcej. No, zacznijmy od początku.
Jan?
Zmrużył oczy, próbując odtworzyć w myślach wydarzenia z poprzedniej nocy. Dzień pierwszy. Przełęcz Glinka, godzina 7:01. Anka założyła ręce na piersi i uważnie wsłuchiwała się w opowieść Stelmacha. Kobieca intuicja w połączeniu z policyjnym doświadczeniem podpowiadały jej, że coś tu się nie zgadza. Jako dzielnicowa nauczyła się czytać ludzi i rozpoznawać, kiedy kłamali. Unikanie spojrzeń, zmiana tonu głosu, nerwowe ruchy. Każdy z tych drobnych szczegółów bywał sygnałem. U Stelmacha zaobserwowała tylko jeden taki gest. Na przemian pocierał dłonie i dotykał twarzy. Mogło to oznaczać kłamstwo, ale równie dobrze być skutkiem podanych przez lekarza środków uspokajających, albo wyrazem stresu, czy zwyczajnej troski o rodzinę. A może nawet wszystkim naraz. Mówił szybko, głos mu drżał, a w jego słowach pobrzmiewała niechęć do tłumaczeń. Rozglądał się po wąwozie, jakby szukał ratunku w otaczającym ich krajobrazie. I choć unikał jej spojrzenia, Anka wierzyła, że mówi prawdę.
Pamiętam, że zerwała się straszna ulewa.
Zaczął i wziął głęboki wdech. Noc wypadku. Przełęcz Glinka. Wycieraczki z trudem zbierały wodę z przedniej szyby, przez co podróż beskidzkimi drogami stawała się prawdziwym utrapieniem. Potężny wiatr szarpał korony drzew, wyginając je do granic wytrzymałości. Wąska górska droga wiła się niczym wąż skąpany w deszczu i mroku. Nagle oślepiający błysk pioruna rozdarł nocne niebo, a zaraz potem rozległ się potężny grzmot. Tuż po nim wnętrze samochodu przeszył dźwięk przychodzącego połączenia. 30-kilkuletnia blondynka siedząca na miejscu pasażera bez wahania szybkim ruchem odrzuciła połączenie. Oszalałaś? To szef dzwonił! Oburzył się kierowca. Ja oszalałam? Janek, jest środek nocy, masz urlop, ten czas miał być tylko dla nas. Skup się na drodze, już przegapiłeś zjazd do Szczepana.
Tutaj jest zbyt niebezpiecznie.
Zawrócę na parkingu przed granicą. Rzucił, zerkając na żonę z irytacją. Mimo że kobieta miała rację, narastająca od dawna frustracja dawała o sobie znać. Był wściekły na siebie, źle ocenił sytuację i zmienił trasę. To nie był dobry pomysł. Zasięg zanikał, nawigacja co chwilę się zawieszała, a jazda w tych warunkach pogodowych stawała się coraz bardziej ryzykowna. Wpatrywał się w drogę, próbując unikać karcącego wzroku żony. Ostatnio czepiała się o wszystko. Każda rozmowa kończyła się kłótnią. Miał wrażenie, że żona kompletnie go nie rozumie. Przecież musiał odebrać. Nikt w firmie nie znał projektu realizowanego w Ameryce Południowej tak dobrze jak on. To było jego dziecko. Jego szansa na awans. Nie robił tego dla siebie. Poświęcał się dla rodziny, ale jego kochana żona najwyraźniej tego nie doceniała. Zacisnął dłonie na kierownicy i spojrzał we wsteczne lusterko. W odbiciu zobaczył niewinną i słodką twarz Majeczki. Leżała w foteliku i smacznie spała. Jej widok koił nerwy i pomagał przetrwać trudne chwile szarej codzienności. A gdzie my w ogóle jesteśmy? Zapytała Joanna nerwowo, wpatrując się w ciemność rozcinaną przez światła reflektorów. Nie odpowiedział. Zmrużył tylko oczy i skupił się na drodze. Wystarczyłaby chwila nieuwagi, by wylądować w rowie albo wbić się w drzewa rosnące na poboczu. Dłonie zaczęły mu się pocić. Deszcz padał coraz mocniej, a wiatr szarpał gałęziami, których fragmenty spadały na asfalt. Tylko czekać, aż jakieś drzewo runie i zagrodzi im przejazd. Albo nie daj Boże zmiażdży samochód. Krople potu pojawiły się na jego czole. Jak zwykle inżynier Stelmach mądrzejszy od GPS-a. Co cię podkusiło, żeby zjechać z głównej drogi? Czepiała się kobieta, stukając w deskę rozdzielczą, a sposób, w jaki to robiła, mocno go irytował. Ostatnio oboje działali na siebie jak płachta na byka. Aśka, daj spokój, westchnął w końcu. Chciał jeszcze coś dodać, ale nie zdążył. Nagły ryk klaksonu i oślepiające światła samochodu, który pojawił się nie wiadomo skąd, sprawiły, że serca podeszły im do gardła. Gdyby nie pasy bezpieczeństwa, z pewnością podskoczyliby w fotelach. Pojazd widmo wyprzedził ich, niemal ocierając się o bok ich auta, po czym zniknął za ostrym zakrętem. Idiota! Wrzasnął Janek i uderzył dłonią w kierownicę, próbując zatrąbić. Nie trafił jednak w klakson. Płacz dziecka rozdarł wnętrze samochodu. Nawet deszcz dudniący o dach nie był w stanie go zagłuszyć. Joanna odwróciła się do córeczki i zaczęła ją uspokajać. Janek przetarł oczy i pokręcił głową. W jego karku coś cicho chrupnęło. Stres i napięcie dawały mu się we znaki. Praca na wysokich obrotach. Pochłaniające czas i energię ambitne projekty, chęć awansu, no i nadzór nad budową domu, która okazała się studnią bez dna, pochłaniającą wszystkie ich oszczędności. Starał się ze wszystkich sił pomagać żonie przy córce i codziennych obowiązkach, ale było tego wszystkiego za dużo, albo doba była za krótka. Codziennie po powrocie do domu marzył tylko o tym, by zanurzyć się w ciepłej pościeli i oddać się w objęcia Morfeusza. Tymczasem Aśka jak na złość już w progu wciskała mu w ręce córeczkę, małego słodkiego aniołka, którego uśmiech wynagradzał wszystkie trudy. Jednak zmęczenie wygrywało tę nierówną walkę. Nagle zza zakrętu wyjechał sporych rozmiarów pojazd i chybocząc się, niebezpiecznie wjechał na ich pas. Kolejny idiota! Wrzasnął Janek oślepiony światłami. Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Jan w ostatniej chwili szarpnął kierownicą i odbił w bok, desperacko próbując uniknąć zderzenia. Zahamował. Koła zapiszczały, ślizgając się po mokrym asfalcie. Samochód wpadł w poślizg. Obróciło go i wyrzuciło w las. Potem był już tylko huk, metaliczny zgrzyt i złudzenie, że świat nagle zwolnił. A chwilę później pochłonęła go ciemność.